Zdaniem wielu dokonał niemożliwego. Mateusz Waligura pieszo w ciągu 58 dni przebył pustynię Gobi w Azji, pokonując 1785 km. Co było najtrudniejsze?
Może to brzmieć jak jakiś oklepany slogan, ale ja naprawdę uważam, że pustynię przemierzamy głową, a nie nogami. Oczywiście nogi też są ważne, ale jeśli nie udźwigniemy tego ciężaru, który na nas spoczywa w tym momencie głową, to nie ma szans na powodzenie takiej wyprawy.
To co działo się w pana głowie?
To była taka przeplatanka pustki, którą czułem w trakcie tego marszu, z jednoczesnym przeżywaniem całego swojego życia kawałek po kawałku. Oprócz tego, że tymi nogami przemierzałem pustynię Gobi, to głową byłem we wszystkich miejscach, we wszystkich zakątkach świata, jednocześnie skupiając się na tym, co mogłem w swoim życiu zrobić lepiej, czego nie zrobiłem,
no właśnie,
co powinienem zrobić.
Takie podróże w głowie, w myślach, to są też bardzo niebezpieczne podróże, bo możemy dojść do bardzo niewygodnych spostrzeżeń i konstatacji.
Ja z tego powodu nie rozmawiam ze sobą w zasadzie nigdy na takich wyprawach, bo rozmawiając ze sobą możemy się też ze sobą pokłócić, a wtedy już jest kłopot.
To jeszcze na koniec tego wątku filozoficznego, tak to określę, wrócił pan odmieniony z tej podróży?
Podróżuję z różnym skutkiem od 13 lat i z każdej takiej wyprawy wracam w odmienionym stanie i teraz sztuką jest utrzymać ten stan spokoju przez jak najdłuższy okres. Ile się uda teraz? Nie wiem, ale czuję się szczęśliwy.
Dobrze, zostawmy głowę i przejdźmy do technikaliów. Co było najtrudniejsze, jeżeli chodzi o logistykę i przetrwanie w tych, no umówmy się, jednak ekstremalnych warunkach?
Początek wyprawy. Początki są trudne z tego powodu, że ciało nie jest przyzwyczajone do tego losu, który chcemy mu zgotować. Początki są trudne, bo najczęściej ciągniemy ze sobą duże ilości jedzenia. Początek mojej trasy prowadził przez góry Altaju Gobijskiego, gdzie do przejścia miałem przełęcze, których wysokość sięgała 2000 metrów nad poziomem morza i początek był bardzo trudny.
Jak pan wytyczył trasę?
Zbieranie informacji zajęło mi niemal 3 lata. I to było dotarcie do map 5 różnych arkuszy z różnych krajów. Każda informacja o źródle wody, które mogę spotkać na swojej drodze, była kluczowa, bo to zawsze ma krytyczne znaczenie w trakcie wypraw przez pustynię, dostęp do wody. Jeśli tej wody nie ma, to nie jesteśmy w stanie na tej pustyni funkcjonować.
No właśnie, bo nie mógł pan wziąć po prostu iluś tam x litrów wody, przeliczyć to przez liczbę dni, bo po prostu by pan tego ciężaru nie uciągnął. Były takie momenty, że do studni było daleko, do miejsca, gdzie jest woda, jest daleko, no a już też sił mniej?
Cieszę się, że zadał pan to pytanie, bo to sprowokuje mnie prawdopodobnie do tego, żeby przeliczyć, ile litrów wody wypiłem w trakcie tej wyprawy i myślę, że da to postronnym obserwatorom takich wypraw wyobrażenie, że byłoby to absolutnie niemożliwe. Ja miałem ze sobą wózek, który pozwalał mi na transport żywności, ekwipunku i wody i maksymalna ilość wody, którą ze sobą transportowałem, to było 90 litrów. A 90 litrów to jest dorodny facet, który siedzi na wózku przez tydzień.
I to jest tylko woda?
I to tylko woda. Realnie oceniałem swoje szanse i wyceniłem je na 20%. Nie była to przesadna skromność. Dotychczas nikt nie pokonał pustyni go. Słowo pokonał brzmi tutaj dosyć uwierająco. Ta pustynia dała mi się przejść, a nikomu dotychczas nie dała.
Wyobrażam sobie pustynię i wyobrażam sobie, że tam były też zamiecie piaskowe.
To jest też ta rzecz, której obawiałem się bardzo, bo nie miałem wcześniej z burzami piaskowymi żadnego doświadczenia.
Większość z nas nie ma, jeśli to pana uspokoi.
No nie uspokaja. bo ja musiałem mieć jakąś wiedzę na ten temat, ale jej nie miałem. Ale jest to jedno z tych zagrożeń, które naprawdę, i tutaj nie przesadzając, możemy określić mianem śmiertelnych. Niestety przeżyłem kilka takich burz i często pytany jestem o to, w jaki sposób zabezpieczyłem się na wypadek jakichś problemów. Miałem ze sobą telefon satelitarny, który pozwalał mi na skontaktowanie się z dowolną osobą na świecie w dowolnym momencie, ale kiedy przychodzi taka burza piaskowa, to zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy w stanie nawet wykręcić tego numeru, że jesteśmy tu i teraz, ta burza właśnie trwa i musimy sobie z nią poradzić sami. Wieczorem pożegnała mnie martwa cisza, która trwała 2 godziny i byłem przekonany, że oto czeka mnie spokojna noc. Potem rozpoczął się dramat. Zaczęło wiać naprawdę mocno, mieść piachem, który dociera do każdego zakątku namiotu, w którym wówczas leżałem. I trzymałem namiot tak bardzo, jak to tylko było możliwe, aby ten wiatr go nie zmiótł, a jest to naprawdę potężna siła.
Panie Mateuszu, jakie kolejne wyzwanie?
Moim najbliższym celem jest wrócić do domu, spędzić czas z rodziną, zaopiekować się synami i docenić to, czego tak wszyscy, znowu patos, nie doceniamy na co dzień. Tego, że idziemy do kuchni, odkręcamy kran i tam leci woda, ciepła, zimna.
Ale to nie oznacza, że pan w ogóle nie wróci do podróży, dalekich, ekstremalnych podróży.
Jest to oczywiście naturalne, że podejmę kolejne takie wyprawy. Nie chcę zdradzać, gdzie będą prowadzić, bo to chyba nie ma wielkiego
sensu.
Dobrze,
powiedzmy wprost. Trasa Skierniewice-Warszawa.
Radom.
Radom. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam.
Z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców i Warszawy, i Radomu.
Gratulujemy serdecznie. Mateusz Waligura był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
A horyzonty powrócą. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.